witamy Panią na Ziemi Lubuskiej w końcu.
Dziękuję bardzo.
Bo książki Pani cieszą się dużą estymą, powiedziałabym, wśród czytelniczek przede wszystkim. Chociaż Pani kiedyś w jednym z wywiadów na antenie Radia Zachód w Radio Wieczorze powiedziała, że mężczyźni także lubią sięgnąć po Pani
właśnie
sagę.
Właśnie też było chyba z trzech Panów na spotkaniu i tak już pod koniec, kiedy przechodziliśmy do pytań, to jeden z Panów powiedział, no z tego co Pani opowiada, to Pani książki to są thrillery. Więc w ten thriller, taki trochę polityczny, może coraz bardziej polityczny, wkładam też jakieś takie elementy trochę babskie, trochę romansu, trochę łez, trochę wzruszenia i może przez to te książki są takie całkiem inne. Ale panowie zaczęli sięgać, szczególnie już w zasadzie od arabskiej krwi. Spokojnie, ta książka jest bardziej dla panów niż dla pani. Wiem, że niektóre moje czytelniczki musiały ją dzielić na części, bo nie były w stanie kontynuować czytania. Tak jest okrutna, ale tak okrutna była Arabska Wiosna.
Wszystkie książki dotyczą krajów orientalnych.
Azja, Chiny, Japonia, Indonezja.
20 lat w krajach, które my uznajemy za niebezpieczne, które medialnie, informacyjnie są przecież przez nami zamknięte nawet teraz w tej pandemii. My nie wiemy, co tam się dzieje.
To jest też właśnie dla mnie takie dość dziwne i żałosne, że nawet podczas trwania właśnie czy tej Arabskiej Wiosny, czy później powstał kalifat na terenie Syrii i Iraku, pseudopaństwo islamskie, w Polsce w wiadomościach były tylko takie jakieś szczątkowe informacje.
Bardzo szczątkowe.
Ja oglądałam oczywiście informacje arabskie. Najlepsza według mnie to taki CNN arabski, to jest Al Jazeera. I dlatego też powstały te moje książki później, już nie tylko o Libii, ale także właśnie Arabska Krucjata, mąż, syn. Bo Polacy nic nie wiedzieli, co się dzieje w tym kalifacie i pseudopaństwie islamskim i oburzali się może przez to na tą ogromną ilość uchodźców, którzy pojawili się w Europie. Oni uważali, no co oni tutaj szukają, tak jakby ich traktowali jako uchodźców ekonomicznych, a to przecież wszystko uchodźcy polityczni. Ludzie, którzy uciekali z kraju ogarniętego wojną, gdzie ich domy zniszczono, gdzie zabito ich rodziny, gdzie dochodzi do ludobójstwa. Więc uchodźców politycznych, no przecież nie można wyrzucić i nie można im powiedzieć, wracajcie do siebie. I dlatego też właśnie w moich książkach ukazuje takie sytuacje, które w Polsce są nieznane. Dla kogo ja piszę? No właśnie dla tych ludzi i bez tych ludzi nie byłoby Tani Walko. Bo Tania Walko by sobie mogła pisać do szuflady i nic by z tego nie było.
Czyli prawda obiektywna, niezależnie od nacji. Nikt nie jest do końca zły i zawsze dobry.
To jest niesamowicie szokujące, że właśnie przedstawiam jakiś zły charakter. Nie wkładam w tą postać więcej ani serca, ani wiarygodności i przedstawiam dobry charakter, a ludzie zawsze wychwycą to gorsze. I teraz mamy w moich powieściach już od jakiegoś czasu, są dwie męskie postaci. Jeden to Jasem Elzani, terrorysta, dżihadysta, który omamił Darię, córkę Doroty i popełnia najgorsze zbrodnie i przestępstwa. Jest sprytny, chytry i zawsze potrafi się wyślizgnąć wszelkim wywiadom, nawet z więzienia uciec i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony przedstawiam Hamida Bin Ladena, długoletniego partnera i męża Marysi Salimi, córki Doroty. No już ten Hamid troszeczkę tym moim czytelnikom, czytelniczkom też zapadł w serce, dlatego że jest to przystojniak, jest tam miłość. I tak, te dwie przeciwności. Z jednej strony mamy terrorystę Jasema za niego, a z drugiej strony Hamida Bin Ladena, który jest bojownikiem z terroryzmem i ze światową przemocą. I właśnie on też ściga tego terrorysty, już takiego przyszywanego krewniaka, bo to w końcu szwagier. I tak właśnie chciałam w ten sposób pokazać, że chociażby w samej Arabii Saudyjskiej my przez te czyny właśnie Osamy Bin Ladena nagle to poszła taka teoria, że wszyscy Saudyjczycy to terroryści, wszyscy to są Bin Ladenowie. No to jest tak niesamowicie krzywdzące, dlatego że powiem, że Arabia Saudyjska przez zamachy terrorystyczne została bardzo pokrzywdzona. W latach 2003-2005 dochodziło do zamachów terrorystycznych na osiedlach mieszkaniowych, w centrach handlowych. Ja mieszkałam w tych krajach, ja tam miałam przyjaciół. Dla mnie to była codzienność.
Chodziła pani do sklepu?
Zakup chleba, gotowanie, chodzenie po sukach i nie dlatego, żebym tam szukała jakichś pamiątek dla rodziny, tylko dlatego, żeby się zaopatrzyć, żeby ugotować. Suk, market, targ. Chodziłam na fitness, tam poznałam właśnie Arabki, jedna Libijka, jedna Palestynka, z nimi się bardzo zaprzyjaźniłam i te dziewczyny również stały się prototypami moich bohaterek powieściowych. Właśnie moja przyjaciółka Fatma, 10-letnia asystentka Muammara Kaddafiego, pracująca w libijskim MSZ-cie, była pani ambasador w Ganie, jest prototypem Maliki z moich książek. Poznawałam tych ludzi, później również w Arabii Saudyjskiej czy w Indonezji. Ja nie biorę tych danych z Księżyca, oczywiście, że opieram się też na materiałach, ale jako arabistka wiem też, co jest prawdziwe.
A ja przypomnę, że rozmawiam z Tanią Walką. Czy słyszała pani o tym, że Doda jest producentką filmu Dubaj?
Tak, tak.
Gdzie będzie opowiadać właściwie o celebrytkach, tak, które tam jeżdżą dla przygody, dla pieniędzy. A co z tymi kobietami, które wyjeżdżają z Polski, czy też Europejkami, no Polka też jest Europejką, która nie wie jeszcze, co ją może tam spotkać?
To niemożliwe. To chyba, że nie potrafi czytać. W obecnych czasach, ja rozumiem, że ja napisałam Arabską żonę ku przestrodze. Akcja tej powieści zresztą rozpoczyna się w latach 90., kiedy Dorota nie mogła sięgnąć ani do internetu, ani do żadnych opracowań, ani do książek Tani Walko. Znikąd nie mogła się dowiedzieć, jaka jest ta właśnie druga strona medalu. Ale obecnie wszystko można znaleźć, wszystko można zgooglować. To ja nie wierzę, że te dziewczyny nie mają pojęcia, chyba że rzeczywiście to już nie celebrytki, ale jakieś no, piękne dziewczyny, które wyrosły na polskiej wsi.
Ale ja mówię o tej zwykłej kobiecie, zwykłej dziewczynie. Wychodzi za mąż za Araba i on z nią wyjeżdża tam. Jaki jest jej los?
Może być dobry, może być zły, może być cudowny, bajkowy, może być tragiczny. No trudno powiedzieć, bo czasami jest tak, że Arabowie w krajach zachodu, gdzie oni twierdzą, że Allah nie widzi, zachowują się zupełnie inaczej, są zupełnie innymi ludźmi, a kiedy wracają do siebie, do kraju, ubierają tą galabiję czy tobę, klapki, nakładają chustę, zaczynają chodzić 5 razy dziennie do meczetu, całkowicie się odmieniają. Ale to nie jest regułą. Wyjazd ogólnie do kraju arabskiego, do mężczyzny czy męża Araba, zamieszkanie z nim i na przykład z jego rodziną, to już jest niesamowite wyzwanie.
Widziałam gdzieś taki film, że Arabki mogą już prowadzić samochody. To jest wielkie wydarzenie.
Saudyjki otrzymały tą możliwość, kiedy w zasadzie krajem zaczął rządzić następca tronu Muhammad bin Salman. On zresztą wprowadził bardzo dużo jakichś takich unowocześnień, proszę sobie wyobrazić, że nie tylko mogą prowadzić samochody, ale też otworzono kina. Otworzono filharmonię, sale koncertowe, a w restauracjach już mężczyźni i kobiety mogą siedzieć razem w sali koedukacyjnej, także świat się zmienia. Emancypacja, szczególnie Saudyjek, przebiega na linii edukacji i to już nieżyjący król Abdullah był właśnie takim jakby największym feministą i zaczął otwierać coraz więcej szkół, coraz więcej uniwersytetów i tak powstał Uniwersytet Księżniczki Nury, na którego kampusie jest miejsce dla 45 tysięcy osób, kobiet. Jak już będą panią doktor, panią profesor, panią nauczycielką, panią dentystką, to już rodzina będzie musiała też do nich inaczej się odnosić. Już nikt nie będzie mógł powiedzieć, wyjść za mąż, rodzić dzieci, bo ona powie, hello, zaraz, zaraz. Nie po to król dał tyle pieniędzy na moją edukację, żebyście mnie teraz zamknęli w domu. I właśnie na tym to polega. A wracając do mojej ostatniej książki, Arabski książę, i do króla Abdullaha, to z jednej strony znamy go właśnie jako takiego filantropa, dobrodzieja, ale również sfinansował on operację rozdzielenia naszych polskich bliźniaczek syjamskich z Janikowa, Darii i Olgi. Dostał Order Uśmiechu, również inne poważniejsze polskie odznaczenia. Był tutaj w Polsce, ale teraz z drugiej strony okazuje się, że nie był on ani dobrodziejem, ani filantropem dla swojej własnej rodziny. Jego żona, która urodziła mu tylko córki, 4 córki. O tym, że król się rozwiódł z nią, dowiedziała się po 2 latach. Wyjechała za granicę, udało jej się uciec szczęśliwie, nawet ją tam nie ściągnięto z powrotem i prawie codziennie pikietowała pod ambasadą saudyjską, zwracała się do obrońców praw człowieka, żeby pomogli jej wyciągnąć cztery córki, które nadal pozostały w Arabii Saudyjskiej. Oczywiście wszystkie organizacje międzynarodowe, zachodnie powiedziały, że to jest sprawa rodzinna, że nie będą się w to wtrącać. No tak najwygodniej umyć ręce. I właśnie w arabskim księciu piszę o życiu w złotej klatce, nie tylko mojego fikcyjnego bohatera, tytułowego księcia Anwara el Sauda, czyli wybranki jego serca Dari Salimi, ale właśnie w tej złotej klatce, gdzie moi fikcyjni bohaterowie przebywały przez długie 13 lat saudyjskie księżniczki, córki króla Abdullaha. W 2014 roku udało im się umieścić na YouTubie filmik informujący o ich sytuacji, o tym, że coraz więcej wolności im jest zabierane. I po śmierci króla Abdullaha słuch o nich całkowicie zaginął. Ponoć opiekę nad nimi przejęli dwaj przyrodni bracia, którzy uchodzą za największych zwyrodnialców z rodziny. A 13 października pojawi się na półkach bibliotek Arabska Wendeta. I właśnie ten wątek złotej klatki i saudyjskich uwięzionych księżniczek kontynuuje w Arabskiej Wendecie. Czy zostały zagłodzone, zabite, czy wywiezione na Saharę, czy zgwałcone, poszatkowane, ukamieniowane, nigdy nie dowiemy się prawdy, chyba że przy jakiejś okazji coś gdzieś wyjdzie. I ja właśnie w Arabskiej Wendecie ukazuję moją wersję. Śmieję się i mówię do moich czytelników, że chyba się starzeję, dlatego że jest to optymistyczna wersja.
Dobra,
w przyszłym roku na wiosnę ukaże się, to jest moje życie, ukaże się arabska Żydówka. Akcję przeniesiemy do Izraela i Palestyny. Z moich bohaterów, tych z rodziny Salimi, przeniosę jedną osobę na tereny właśnie Izraela i Palestyny. Poznamy tam nowych całkiem bohaterów. Ukażę tam polskich Żydów. Proszę sobie wyobrazić, że 350 tysięcy polskich Żydów, Polaków żydowskiego pochodzenia, wyjechało do Izraela. Ja mówię, że myśmy wypuścili w latach 50. taki skarb.
Syrię państwo zjechali.
Wzdłuż i wszerz. Taki był plan, że może właśnie tam wyjedziemy, albo wyjedziemy do Libanu. No to w Syria, no to nie ma szans. Nawet jakby mężowi zaproponowano, to absolutnie się na to nie zgodzę. A Liban nam zdmuchnęło.
Pisarka, która jest kopalnią wiedzy o krajach Orientu, Tania Walko, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
I podpisujemy książki.
Tak.